Jesteśmy ciągle w temacie uczniostwa i tak będziemy do końca roku. Natomiast myślę, że jest to temat oczywiście do końca roku, natomiast myślę, że jest to coś takiego, w czym człowiek jest ciągle, jako wierzący w Chrystusie, jest ciągle uczniem Chrystusa. My już wiemy o tym i tacy chcemy być, a więc chcemy być prawdziwymi uczniami Chrystusa, którzy słuchają, którzy przyjmują i którzy wykonują lub wdrażają w życie. Dzisiaj dalej będziemy kontynuować temat przebaczenia, bo dzisiaj będziemy mówić o przebaczaniu ludziom, a za tydzień o przebaczaniu sobie. A więc Bogu, ludziom i sobie. To jest trudny temat, przebaczając ludziom. Tak trudny i tak zarazem fajny i łatwy, że chętnie podjąłem się go. Chętnie się go podjąłem, ponieważ myślę, że to jest, i zaraz to wyjaśnię w dalszej części, bardzo kluczowy temat dotykający każdego z nas, jak i każdych kościołów. Dlaczego mam przebaczać ludziom? Jakie są powody, abym to robił? Dzisiaj gdzieś chciałbym na to odpowiedzieć. Czym jest przebaczenie? Przebaczenie to jest dosłownie darowanie komuś winy. Ktoś mi jest coś winien, więc ja mu przebaczam, wybaczam, odpuszczam i on mi już nie jest nic winien. Jak wcześniej powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, nie można winić Boga, to jednak ludzi owszem. Można ich winić. To jest temat, który toczy wielu, wielu ludzi. Jestem przekonany, że wielu z was. Dlaczego jestem tak przekonany? Bo sam tego doświadczam. To jest temat, który przewija się wśród wierzących i niewierzących. Każdy musi się koło tego przechodzić, powiem, codziennie. Więc pytanie brzmi, jak to mam przebaczać wszystkie winy? Jak to mam przebaczać bez konsekwencji? To znaczy, że po prostu daję możliwość komuś, żeby uczynił coś źle przeciwko mnie ponownie. Ja tego nie chcę. Jednak prawda jest taka, że nieprzebaczenie, które stoi w kontrze do przebaczenia, robi ogromne spustoszenie w życiu zranionego, jak i oczywiście tego, który chce, aby mu odpuszczono. Bo są ludzie, którzy nie chcą, aby im odpuszczono, ale to o tym później. Nieprzebaczenie robi ogromne spustoszenie w życiu tego, który został zraniony. I wiecie, przez lata chodzenia z Bogiem zauważyłem, że to jest prawda. To jest prawda. To jest prawda, z którą każdy z nas się musi mierzyć, dlatego że każdy z nas jest codziennie raniony, lżej lub mocniej. Dzień w dzień. Dzień w dzień. Kościół bez przebaczenia to więzienie trzymające ludzi w niezdrowych relacjach. To oczywiście skutkuje to brakiem jedności, ale trzyma ludzi w więzieniu niezdrowych relacji. Dlatego musimy nauczyć, i to jest dobre słowo, musimy nauczyć się chodzić w przebaczeniu. Niesamowicie uwalnia. Daje zdrowie i niesie ogromne korzyści, o których będziemy później mówili, czy zobaczycie je z kontekstu słowa. Musisz jako uczeń Jezusa nauczyć się chodzić w przebaczeniu, bo to niesamowicie uzdrawia. Jeśli już dzisiaj nic nie zapamiętasz z tego, to chciałbym, żebyś z tą myślą, którą za chwilę powiem, wyszedł stąd. Przynajmniej z tą. A myśl jest taka. Jesteś zraniony i ranisz. Dlatego musisz przebaczać, bo sam potrzebujesz przebaczenia. Skąd się to w ogóle bierze, taki temat i dlaczego powinniśmy przebaczać? Zobaczcie małych dzieci. Zresztą popatrzcie na siebie samych, jak byliście mali. Jak mnie ktoś kopnął, to co robiłem? A więc nie byłem jakiś dziwny. Sami doskonale wiecie, że oddawałem. W ciemno mówicie, że oddawałem, ponieważ oddawaliście również wy. Kop za kop, tak? Najlepiej dwa. Żeby już nie miał wątpliwości, kto tu rządzi. Zgadza się? A więc przezwisko za przezwisko. Czysta, prosta zasada. Bójka za bójkę. Wiecie, w szkole to było, jak byłem w podstawówce, to miałem takiego jednego stałego, z którym się stale tłukłem. Tak, to było tylko tak. Podchodził tak. Po lekcjach. Słowo po lekcjach oznaczało, że po prostu już jest bójka umówiona. Mieliśmy oczywiście, każdy miał swoich przyjaciół, tak zwanych sekundantów i chodziliśmy zawsze w czwórkę. No więc w czwórkę po lekcjach już staliśmy, szliśmy na drutkę i tam sobie wyjaśnialiśmy, wiecie co, głupoty jakieś, nie? Ale tam sobie wyjaśnialiśmy. Raz on mi, raz ja jemu. Bójka za bójkę. Od samego młodości jesteśmy tak kształtowani i to przyjmujemy za obraz i to w nas się kształtuje. I teraz nagle ja mam przebaczać? Nagle mam powiedzieć już nie po lekcjach? Nagle mam, nie mam mu oddać? No już dobra, nie dwa razy, ale raz? Jeśli przez tyle lat ten wzorzec we mnie był kształtowany i potem wchodzi do mojego życia Chrystus, który zmienia moją starą naturę, która już jest upadła i która już umarła, jestem nowym w Chrystusie nowym stworzeniem i mam przyjąć to słowo przebaczać, no to od czasu do czasu biorę tą łopatę i wygrzebuję to stare, tą starą naturę, pozwalam jej zmartwychwstać i pozwalam, aby ona wchodziła do mojego życia i dalej robiła kop za kop. To coś się nazywa rewanż. I od tego się wszystko zaczyna. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 38 do 42 werset, jak również później 48. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. To jest właśnie chęć rewanżu. Poczucie krzywdy wyzwala w nas chęć rewanżu. Ty mi to, to ja ci też to. A więc kop za kop. Pamiętacie słynną scenę z samych swoich? Kiedy Pawlak z Kargulem podeszli do płota i wyjaśniali sobie przyczynę którejś z kolei ich kłótni. I co robi Pawlak? Bierze sierp i obcina rękaw, nie wiedząc swojej koszuli. Na co ze złości, co robi Kargul? Bierze garnek, myśląc, że to od Pawlaka, i tłucze. I tak namiętnie robią wspólną destrukcję przy płocie. Dopiero oczywiście wchodzi na arenę żona i mówi: stary, czyś ty oczadział? Gdzie ja teraz takie garnki kupię? A żona drugiego mówi: nowiuśkie koszule. Wiecie, to jest oczywiście bardzo prześmiewny sposób pokazany, ale my doskonale wiemy, o co chodzi, ponieważ tak samo funkcjonujemy, kiedy pozwalamy naszej starej naturze wziąć kontrolę nad naszym życiem. Dokładnie tak samo. Rewanż. No przecież jeżeli on mi zniszczył, to nie może się obejść bez tego, aby on sam nie miał jakiejś straty, więc w rewanżu niszczę coś, co należy do niego. Ta chęć rewanżu właśnie wynika z prawa. Oko za oko. Ząb za ząb. Tam jest dalej, czytamy w Starym Testamencie, złamanie za złamanie. A więc jeśli mi złamałeś, ja tobie złamię również. Bierze się to również z naszego poczucia sprawiedliwości. Wydaje nam się, że wtedy jest sprawiedliwie. Jednak też trzeba uważać na to, dlatego że prawo, które przed chwilą zostało zacytowane przez naszego mistrza, które mówiło oko za oko, ząb za ząb, to prawo ograniczało, żeby za to oko nie zabić całej rodziny. Mówiło, jeśli już, to możesz za to oko u kogoś innego wybić oko. Ale nasz mistrz idzie krok dalej. Dlaczego robi ten krok dalej? Bo w Chrystusie, tu jest ta granica, to stare już minęło, to wszystko staje się nowe i również kwestia rewanżu jest nowa w Chrystusie. I mistrz mówi tak: ale ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złym, a jeżeli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. A temu, kto cię chce z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by się cię przymuszał, żeby szedł z nim jedną milę, idź i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Dlaczego Jezus rzuca takie wyzwanie? Bo on wie, o czym mówi. Bo w starej naturze jest to niemożliwe do wykonania. Przygryziesz sobie nie tylko wargę, ale wybijesz swoje zęby ze złości. Ale w nowej naturze jest to zdecydowanie możliwe, bo taki był nasz mistrz. W Chrystusie Jezusie jest to możliwe. I on mówi, słuchaj, nie tylko ograniczone zostało twoje prawo do rewanżu, ale wręcz mówi tak, masz nakaz, rzucam ci wyzwanie, nie rewanżuj się wcale. Mówi, zostaw to prawo, które przynależy do starej natury i poruszaj się jako nowy człowiek w Chrystusie Jezusie, nie rewanżuj się. Nadto dołóż temu komuś, jeśli od ciebie coś wymaga. To jest kosmos. Mówi, jeśli chcesz, aby cię przymusza, abyś szedł z nim jedną milę. Wiecie, to jest odniesienie do prawa rzymskiego, dlatego że rzymski żołnierz mógł przymusić, mógł powiedzieć po prostu Żydowi, słuchaj, weź, ponieś mi mój majdan. Wiecie, bo żołnierz wtedy nie chodził tylko z karabinem, tak? Miał majdan. I on mógł przymusić każdego do tego, aby z nim szedł. I prawo mówiło, że tylko milę. Więc to nie było takie, wiecie, gołosłowie. Jezus mówi, słuchaj, jeżeli rzymski żołnierz cię przymusza do tego, nie idź z nimi jedną, ale i dwie. To jest naprawdę wyzwanie. I puenta tego wyzwania jest w 48 wersecie. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. To jest właśnie puenta. To jest doskonałość, to jest inaczej pełnia rozwoju, dojrzałość. Ponieważ taki sam jest Ojciec. Ponieważ Tato jest dokładnie taki sam względem ciebie i nie oczekuje, czy nie chce rewanżować się za to, co ty robisz przeciwko niemu. On jest doskonały. I Jezus mówi, słuchaj, Tato nie rewanżuje się tobie. Bądź jak on. Bo gdyby Tato chciał ci się zrewanżować, byłbyś potępiony. Byłbyś na wieki potępiony. Nigdy nie zapłaciłbyś za wszystkie winy, które zrobiłeś w swoim życiu. Nigdy nie byłbyś w stanie zapłacić za nie, już nie mówiąc o nawiązce za to. I Ojciec rezygnuje z chęci rewanżu na tobie. Dlatego nasz Pan mówi, słuchaj, bądź doskonały tak, jak jest twój Tato. Bądź tak dojrzały. Bo jeśli tak nie robisz, działasz według starej natury. Działasz tak naprawdę przeciwko też Ojcu. Robisz coś, co jest obce Ojcu. Ale ja ci powiadam, mówi, we mnie jesteś w stanie to uczynić. Idźmy dalej. A więc Jezus tak naucza i naucza to jeszcze dobitniej. I teraz będzie naprawdę ostro. W Ewangelii Mateusza 6 rozdział, 12 werset. Kiedy uczniowie przyszli i pytają się i proszą Jezusa, aby nauczył się modlić. I w tej modlitwie, którą doskonale wszyscy znamy, jest tak. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. W Grece dosłownie jest i odpuść nam nasze długi, a więc coś, co jesteśmy tobie dłużni, jak i my czynimy wolnymi naszych dłużników. Nie wiem, czy się zwrócili na to uwagę, że my mówimy Ojcu, żeby postępował tak, jak my czynimy. Widzicie to w tej modlitwie? Dosłownie to jest tak. My mówimy, Ojcze, Ty przebacz nam, ponieważ my zawsze odpuszczamy. A więc mówimy do Ojca, aby czynił tak, jak my czynimy względem naszych dłużników. To jest bardzo odważne. A więc my mówimy tak, Ojcze, my nie tylko się nie rewanżujemy, ale my i przebaczamy winę i dług darujemy. Mówimy naszym winowajcom, wiesz co? Nic nie jesteś winien. Kiedy my mówimy darujemy, to oznacza ta sprawa nie będzie mną już więcej kierować. I zobaczcie, co robi Jezus. On mówi dokładnie to samo. Sprawa grzechów, a więc winy moich dzieci nie będzie już mną kierować. Ojciec mówi, nie będzie już mną kierować. Moje dzieci są tak jakby bez winy. Przez pryzmat Jezusa Chrystusa. Nie będę się na nich rewanżował, nie będę oczekiwał rewanżu, ale przebaczam ich winę, daruję ich dług. Nie są mi nic winni. Jeśli rozumie, czemu jest ta cisza, doskonale to rozumie, bo to jest bardzo odważne. Ale również to jest wyzwanie dla nas, ponieważ za tym wyzwaniem idzie niesamowite uwolnienie. Jak i my czynimy wolnymi naszych dłużników. Wiecie, kiedy... Dobra, inaczej, kto ma kredyt w banku? No nie wszyscy, może nie, no ale większość, tak? Większy czy mniejszy? I pomyśl sobie, ja wiem, że to jest mało realne, ale pomyśl sobie, że pewnego dnia przychodzisz do domu, otrzymujesz list z banku, w którym prezes banku mówi, wie pan co? Nasz bank zdecydował, że powinniśmy mieć taki gest i uwalniamy pana od tego długu, który pan ma. Kto z was przyjąłby ten list za prawdziwy? Ktoś mi robi dowcip, tak? Ktoś mi robi dowcip. Ale to jeszcze nie dokłada całości sprawy, o której my tu mówimy. Jednak jest jakąś namiastką. To jest coś mniej więcej tak. Więc pytanie brzmi. Okej. Okay. Powinienem tak jak ojciec postępować, uwalniać ludzi od długów względem mnie, bo coś mi są dłużni, rację, tak, krzywdę. Ale dalej pytanie brzmi, wszystko mam przebaczać i zawsze przebaczać? Czy jest jakaś granica, która mówi, okej, do tego miejsca jest okej, a więc tu się zaczyna, ale w tym miejscu jest ta granica i jeśli już tu za to przechodzimy, to już jest koniec. Czy jest jakaś granica, do której mogę się poruszać, a jeśli ktoś ją przekroczy, to po prostu nie ma. Koniec. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, od 21 wersetu. Cały ten fragment chciałbym przeczytać. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy, czy aż do 7 razy? I na to Jezus mu odpowiadał, chłopcze, nie 7, ale 77 razy. Dlatego, i to jest ważne teraz, i tłumaczy to Jezus, Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. I gdy zaczął robić ten obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów, na dzisiaj około 10 miliardów dolarów, dla jasności sytuacji. A ponieważ nie miał z czego oddać, nie dziwię się, kazał go sprzedać wraz z żoną i z dziećmi i z wszystkim, co miał, aby dług mu został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł, Panie, Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Nie mówi, słuchaj, daruj mi, bo nie jestem w stanie tych 10 miliardów oddać. Nie, nie, on mówi, tylko proszę Cię o cierpliwość, ja pewnego dnia Ci to oddam. Ja nie chcę Cię oszukać. Ja chcę Ci to oddać, tylko za jakiś czas. Wtedy Pan spojrzał na niego, ulitował się nad nim, popatrzył na jego żonę, na jego dzieci, uwolnił go i najlepsze jest to, i dług mu darował. Pan nie powiedział, słuchaj, dobra, masz kolejny rok, masz kolejne 5 lat. Albo Ci to zrobię, Ci z tego zrobię kredyt skonsolidowany. Nie. Mówi mu, słuchaj, dobra? Dług ci daruję. A ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. 5000 dolarów. I pochwyciwszy go, dusił go, mówiąc, oddaj coś winnym. Wtedy sługa padł na kolana, prosił go, okaż mi cierpliwość, oddam wszystko. On jednak nie chciał. Lecz odszedł i wtrącił go do więzienia. W ogóle go nie słuchał. Dopóki nie odda długu. A współcudzy jego, widząc to, co zaszło, stwierdzili, wow, coś tu jest nie tak. Zasmucili się i powiedzieli panu, co się stało. Wtedy przywołał pan tego sługę, że mu sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci. Wszystkie grzechy Ci darowałem. Bóg mówi, wszystko wziąłem na krzyż. Wszystkie Twoje świństwa sprzed przyjęcia Chrystusa. Wszystkie Twoje świństwa po. I te wszystkie, które jeszcze narobisz w swoim życiu. To wszystko wziąłem i Ci darowałem w Chrystusie Jezusie. Czyż nie powinieneś darować temu, który Cię o to prosił? Czyż nie powinieneś się zlitować nad Twoim współsługą, jak ja zlitowałem się nad Tobą? Czy nie powinieneś być tak doskonały, jak jestem ja doskonały, powinieneś być Ty? Dlaczego Ty chcesz trzymać kogoś w niewoli? Jakim prawem pozwalasz sobie posiadać klucz i trzymać kogoś w niewoli? Nie masz takiego prawa. W Chrystusie Jezusie nie masz nawet do tego prawa. Tak mówi nasz mistrz. Więc komu mam przebaczyć? Wiecie, najtrudniej jest przebaczyć ludziom, którzy nie zabiegają o przebaczenie. To jest najtrudniej. Bo jak ten jeszcze, który tam czołga się po tej ziemi, no to wiadomo, no jakoś się trzeba zachować. Ale najtrudniej jest przebaczać tym, którzy nie zabiegają o przebaczenie. Są dwa powody, dlaczego nie zabiegają o przebaczenie. Nie chcą, ponieważ chcieli cię zranić. Okay? Ale również nie mają, i to jest 99%, nie mają świadomości tego, że są tobie coś winni. I tych drugich jest właśnie najwięcej. Oni żyją w błogim stanie nieświadomości, że cokolwiek zawinili przeciwko tobie. I mają się dobrze. Mało tego, nie rozumieją twojego dziwnego zachowania względem nich. Bo oni się mają dobrze. Oni nie, po prostu, bo nie wiedzą o tym, z czystej przyczyny, nie wiedzą o tym, że są tobie cokolwiek dłużni. Że zachowali się nie fair w stosunku do ciebie, że cię zranili, że spowodowało to rozdarcie w twoim sercu i nawet słusznie cię, znaczy słusznie, prawdziwie rzeczywiście cię zranili, ale oni o tym kompletnie nie wiedzą. I co się zaczyna, jaki mechanizm się załącza? Odsunięcie. I żere to, ta sytuacja żere, rozwala serce nie tego, który zranił, ale zranionego. Znam dwóch przyjaciół, czy znałem, gdzie ten mechanizm rzeczywiście zaistniał. I po jakimś czasie, kiedy się rozchodzą ich drogi, jeden z nich mówi do drugiego: słuchaj, 14 lat temu mnie zraniłeś. A ten drugi mówi do niego: słuchaj, jak to? To 14 lat mi o tym nie powiedziałeś? Można żyć tyle lat rozpamiętując jakieś wydarzenie, a ten drugi ma się naprawdę dobrze. Można żyć jeszcze więcej lat w nieprzebaczeniu. Więc komu przebaczyć masz? Wszystkim, którzy cię zranili. Tym, którzy chcą przebaczenia, jak również tym, którzy kompletnie nie mają świadomości tego, że są w tym miejscu. Bo Jezus też tak czyni. W Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, 34 werset, kiedy Jezus był przybity do krzyża, co mówi? Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo oni żyją w tej błogiej nieświadomości tego, że ranią, że zabierają życie. Oni żyją w tej błogiej nieświadomości, że są narzędziem w ręku przeciwnika, który się nimi posługuje po to, aby kogoś zniszczyć. Dlatego Słowo Boże mówi o tym, że nie walczymy przeciwko ciału i krwi. Nie ty jesteś moim nieprzyjacielem, ale przeciwnik, który stoi i wykorzystuje tą sytuację, żeby mnie zniszczyć. Dlatego Słowo Boże mówi, że mamy się sprzeciwstawiać komu? Diabłu. Bo ta osoba najprawdopodobniej nieświadoma rzeczy jest w tym miejscu, w którym jest. I Jezus, doskonale wiedząc o tym, to robi. Odpuść im. Ponieważ, i tu znowu wrócę do drugiego nauczania agape, miłości agape, pamiętacie? Agape przebacza. Nie uczucia. Uczucia krzyczą rewanż, zemsta, tak? Wszystkie te rzeczy. Jednak agape, postawa przebacza. Dlatego tą agapę widzimy u Jezusa. Gdyby nie jego agape, nie poszedłby na krzyż. Bo on był niesłusznie oskarżony, żeby było jasne. Niesłusznie. A więc to tak, jakby cię wzięli dzisiaj, policja cię zamknęła i zostało ci postawione zarzuty, że jesteś winien morderstwa, gwałtu i jeszcze czegoś, rozboju, napadu na bank, bo mają kameny i tam cię widzą. A ty mówisz, ludzie, to wszystko jest sfałszowane. Mało tego, mają ludzi, którzy świadczą przeciwko tobie. Byś pomyślał, to jest jakaś niemożliwa rzecz. Dokładnie tak stało się z Jezusem. Niesłusznie oskarżony. Poszedł na krzyż. I tam dokonał dzieła, które Ojciec zaplanował z powodu ciebie. Agape przebacza. Agape przebacza. Kiedyś sam zostałem zraniony. O, niejednokrotnie, tak? Ale raz to mocno bolało. Wiecie dlaczego? Bo zraniony zostałem przez przyjaciela. Nie, jak nie przyjaciel, nie? To tam jest człowiek, to człowiek jest w stanie to łyknąć. Ale jak przyjaciel, to boli. I dokładnie ten mechanizm się we mnie objawił. Zacząłem się odsuwać. Doszukiwałem się w każdym następnym jego postępowaniu tego, że działa przeciwko mnie. Zaczynała wewnętrznie być gorycz. A przyjaciel miał się dobrze. On się miał bardzo dobrze. I pamiętam, że dotarło do mnie takie słowo. Byłem w takim miejscu na konferencji. Kompletnie nie wiem, nie z powodu konferencji byłem w tym miejscu, tylko aby się z kimś spotkać. I tam na tej konferencji było przebaczenie nagle. Nie wiem czemu. Z powodu mnie, ale... I takie jedno zdanie. Siedzę, słucham, mówię, nie. I w pewnym momencie to zdanie pada. Nie pozwól, zapisałem sobie go, aby zranienie Jezusa na krzyżu było większe niż twoje. Jedno zdanie, które odmieniło mój sposób myślenia. Bo stwierdziłem, że ja czynię z mojego zranienia większe zranienie, niż sprawiedliwy otrzymał na krzyżu. Po prostu tak jak ja zostałem zraniony, to nikt, Panie. Kiedy zrobiłem go większym, oznaczało również to, że nie ma na to lekarstwa. No bo moc, która płynie z dzieła Jezusa na krzyżu, nie mogła mnie, nie pozwalałem, i to jest dobre słowo, nie pozwalałem, aby zostało uzdrowione moje serce. Nie pozwalałem na to. Ale to jedno zdanie mnie mocno poruszyło, a drugie brzmiało tak. Dlatego przebaczenie jest bardzo łatwe, bo Jezus tak uczynił. To masz tylko zrobić. Więc powiedziałem, Panie, dobrze? To zrobię. I powiedziałem, wiecie, schyliłem głowę, powiedziałem, Panie, przebaczam tej osobie. I wiecie, co się stało? Światło z nieba, aniołowie stąpili. Prawie. Zeszło ze mnie. Puściło. Dosłownie. Miałem wrażenie, że to tak spadło. Ja się tak wzdrygnąłem, mówię, to jest aż takie proste? Tak, w Chrystusie to jest proste. W Chrystusie, i wiem o czym mówię, w Chrystusie Jezusie to jest proste. To jest proste, to jest możliwe. Nie trzeba zębów zaciskać. Zaciskasz zęby, kiedy jesteś w starej naturze i mówisz, przebaczam, ale następnego dnia żyjesz z tym, i ciebie to trawi, ale w Chrystusie Jezusie to jest proste, bo On to zrobił i powiedział, że mamy robić tak samo jak On i mamy to w Nim zapewnione. I tu chcę usłyszeć. I taka jest do nas nauka. Dlatego nie trzymałem w więzieniu dłużej swojego przyjaciela. A później się okazało, że on był właśnie w tych 99%, bo on kompletnie nie wiedział, że on mnie zranił. List do Kolosan, 3 rozdział, 12 i 13 werset. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus przebaczył nam, tak i my sobie nawzajem. Zgadza się? To jest wyzwanie do Kościoła. Kościół musi epatować przebaczeniem, dlatego że jest to cecha Boga i my świadczymy o tym, jaki jest Bóg. Na co komu ekstra uwielbienia, znaki i cuda, jeśli w Kościele nie ma przebaczenia? Jeśli nie ma wyrazu miłości agape, nie ma postawy przebaczenia. Dlatego zwracam się do ciebie, mężu. Jak długo chcesz gniewać się na swoją żonę? Jak długo chcesz ją trzymać w więzieniu? Jak długo będziesz naburmuszony na nią za jej złe postępowanie? Rzeczywiście źle postąpiła względem ciebie. Zwracam się do ciebie, żono. Jak długo chcesz trzymać swojego męża pod kluczem? Jak długo chcesz go karać za jego złe postępowanie? Jak długo chcesz swojego znajomego tak trzymać, swojego przyjaciela? Jak długo oczekujesz, że on pewnego dnia w końcu przyjdzie i zrozumie swój błąd, a ty będziesz tak łaskawy i mu przebaczysz? Jak długo, córko, synu, chcesz karać swoich rodziców? Jak długo, rodzice, wy chcecie karać swoje dzieci nieprzebaczeniem? Jak długo chcesz być obruszony na swojego pracodawcę? Jak długo chcesz pomniejszać płacę swojemu pracownikowi za karę? Jak długo? Jak długo chcesz mieć pęk kluczy i trzymać w ludzi w więzieniu, gdzie decydentem jesteś ty? Jak długo? Jak długo pozwolisz być przyjacielem naszego nieprzyjaciela? Jak długo chcesz być wykonawcą dzieła diabła? Jak długo? Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 33 werset. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Coś trzeba mieć, aby się z czymś pożegnać. Dosłownie tak Greka mówi. Czemuś trzeba powiedzieć bye-bye. A więc słowo mówi, że jeśli się nie wyrzekniesz tego, co masz, nie możesz być jego uczniem. W tym temacie, którym my mówimy, to co masz? Co należy do ciebie? Poczucie krzywdy? Tak. Chęć rewanżu? Tak. Sprawiedliwości? Tak. Zadośćuczynienia? Tak. To posiadasz. Ale w Chrystusie Jezusie możesz się tego wyrzec i prawdziwie stać się Jego uczniem. Możesz się tego wyrzec i być doskonały, jak doskonały jest Twój Ojciec. To niesamowicie uwalnia. Niesamowicie uwalnia. Goryczkę będziesz znał tylko ze smaku musztardy. Ale już nigdy więcej nie będzie tego czegoś, co żere Twoje serce. Co powoduje, że masz przeciwnego banana na swojej twarzy. Co powoduje, że wszyscy, którzy widzą, to już ci współczują na widok ciebie. W Chrystusie Jezusie tak można być. Wolny. 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 Wstanie.